Kłania się Państwu nisko Piotr Dmitrowicz, to jest Wideoczat z historią. Witam Państwa serdecznie. Przypominam, że mogą Państwo nas oglądać na kanale YouTube IPN TV oraz na Facebooku. Przypominam również o tym, że po pierwszej części programu będę zadawał pytania, które mogą Państwo wpisywać pod naszą transmisją. I miło mi przedstawić naszych dzisiejszych gości. Pan dr Piotr Gontarczyk, kłaniam się, witam serdecznie. I pan dr Rafał Drabik, witam, kłaniam się Panie doktorze. 24 marca będziemy już po raz drugi obchodzili Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką i to jest dla nas swego rodzaju pretekst do tego, żeby porozmawiać dzisiaj o relacjach polsko-żydowskich, o relacjach, o realiach okupacji niemieckiej. Wszystko oczywiście w kontekście tej szerokiej dyskusji, która toczy się obecnie w internecie, toczy się w innych miejscach i nie sposób nie zacząć od książki, która wywołała dużo emocji, mówiąc delikatnie, czyli Dalej jest noc. Panowie przeczytali książkę, jak rozumiem, mają swoją opinię na ten temat. Zwracam się do pana doktora Piotra Gontarczyka. Mocny tekst w tygodniku w sieci, jakaś reakcja, jakaś polemika z tekstem?
No, to nie jest pierwszy tekst w tej sprawie, nie jest to pierwszy zarzut, który postawiłem tej książce, zupełnie fundamentalny. Oczywiście była jakaś polemika, no najpierw był taki, ta próba zastraszenia sądem i tego typu rzeczy, ale no niedawno przeczytałem odpowiedź autorki na ten mój tekst. No, na temat jej merytoryczności tej odpowiedzi się nie będę wypowiadał, dałem chyba niedawno przed godziną jakiś wywiad w tej sprawie, będzie odpowiedź na to. Niestety twierdzę, że moje zarzuty były jak najbardziej uzasadnione, a odpowiedzi na te dosyć fundamentalne zarzuty są absolutnie niewiarygodne.
To porozmawiajmy o tych fundamentalnych zarzutach. Jest to książka naukowa, jest to książka stworzona przez grupę badaczy zajmujących się tym tematem już od lat, jak twierdzą. Jaki jest panów podstawowy zarzut warsztatowy do tej publikacji?
Przede wszystkim wybiórczość źródeł. Nie są te źródła wyciągnięte ze wszystkich archiwów, których można. No, w przypadku na przykład powiatu biłgorajskiego mamy braki w takiej postaci, że autorka nie skorzystała z rady głównej opiekuńczej, czyli ze źródła podstawowego do opisywania społeczności lokalnej w okresie okupacji. Skorzystała tylko z rady głównej opiekuńczej, które znajdują się w archiwum akt nowych, a nie skorzystała z materiałów, które są w archiwum podstawowym w Lublinie. I te dane są uzupełniające, a w kilku przypadkach są zdecydowanie bardziej ogólnikowe, opisujące rzeczywistość i sytuację poszczególnych gmin tego powiatu.
A może jest tak, że nie da się skorzystać ze wszystkich źródeł? Może trzeba dokonać jakiegoś subiektywnego wyboru, jak pan doktor na to
patrzy? Przez subiektywnego wyboru historyk ma pewne ograniczone pole do dokonywania takich dosyć wolnych, bym w tym wypadku powiedział, wyborów. To znaczy ten katalog mankamentów tej książki to prawdopodobnie by nam na kilka wideoczatów mniej więcej można byłoby wykłady na ten temat wygłaszać. Przede wszystkim uważam, że książka nie jest takim stricte książką naukową, w której badamy źródła i potem na tej podstawie tego, co żeśmy ustalili, przedstawiamy jakby wyniki, relacje z tego, co żeśmy znaleźli. Widać tam ewidentnie tezy, widać pewne fundamentalne założenia, które jakby wskazują, że nie do końca mamy do czynienia z takim rzetelnym, wiarygodnym uprawianiem historii. No i jest też kwestia dla mnie porażająca pracy z tymi źródłami archiwalnymi i to w każdym wymiarze. To już nawet nie chodzi o to, że generalnie idzie się do archiwów i pewnych rzeczy ewidentnych nie zna, tak? To chodzi przede wszystkim o to, że te źródła, które są wykorzystywane w sposób tendencyjny i moim zdaniem od strony naukowej niedopuszczalny i kompletnie niewiarygodny.
Czy rozumiem, że autorzy najpierw założyli sobie jakąś tezę. Ta teza mniej więcej brzmi tak, jak prasa donosiła, zanim w ogóle książka się ukazała, co jest ciekawe. Polacy mordowali Żydów na dużą skalę, za butelkę wódki i tak dalej, takie różne chwytliwe tytuły. Mamy tezę i do tej tezy dobieramy źródła i następnie je prezentujemy.
Dokładnie tak. I problem polega na tym, że te źródła no, często są zupełnie niewiarygodne. To znaczy te informacje pochodzą z tak zwanych sierpniówek. To są akta wytaczane po wojnie z tak zwanego dekretu sierpniowego o karaniu tam kolaborantów, hitlerowskich zbrodniarzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To były sprawy bardzo często skomplikowane, a bardzo często już użyję pewnego kolokwializmu dęte. To znaczy, jeżeli ktoś miał z kimś porachunki jeszcze o miedzę albo o płot z lat 30., no to najlepiej było załatwić sąsiada, z kim się ma konflikt, za pomocą jakiegoś donosu o denuncjację Żydów. To dotyczy spraw majątkowych, jakiejś zemsty, spraw zemsty za sołtysów, na sołtysach, którzy decydowali w czasie wojny, kto ma pojechać na roboty do Niemiec. To są często nawet zemsty elementu kryminalnego na policjantach. To znaczy policjant kryminalny gonił bandziorów w czasie wojny, a ci bandyci później jakby denuncjowali go, że on zabijał Żydów i sprawa karna jakby się zaczyna. I generalnie w tych sierpniówkach jest mnóstwo zupełnie scen dantejskich, obcinania głów siekierami, jakichś tam gwałtów, jakiś strażak gdzieś tam gwałci Żydówkę. Potem jak się to wszystko zweryfikuje, to okazuje się, że te fakty często, te wydarzenia opisane w książce w ogóle nie miały miejsca. To jest rzecz, znaczy ja znam odpowiedź już mniej więcej autorów na to, to znaczy oni dzielą Polaków w tych sierpniówkach na tych, którzy zostali słusznie skazani i tych, którzy oczywiście też są zbrodniarzami, denuncjatorami, tylko że no z jakichś powodów albo był sąd propolski, prawda, tendencyjny, albo przeszkadzał jakiś inny rąbek spódnicy, żeby tego człowieka skazać. No i na takiej podstawie często opisują ludzi jako donosicieli, zbrodniarzy, którzy z całą pewnością tych przestępstw, o których jest mowa w tej książce, nie dokonali.
Czyli nawet krytyka źródła na takim podstawowym poziomie tutaj, jak rozumiem, jest dosyć dyskusyjna, bo jeżeli ktoś bierze te sierpniówki i przyjmuje wszystko, co tam jest za prawdę objawioną, no to trudno mówić o jakimś obiektywizmie.
O krytyce źródła to można mówić w regularnej działalności naukowej. To polega na tym, że te oskarżenia są wybierane i prezentowane jako fakty, dlatego że są wygodne. W ogóle nie ma żadnej takiej stricte naukowej krytyki źródła. Tutaj ja opiszę jednej, powiem tylko, wspomnę o jednej sprawie, o której to się pojawia w książce, tylko jedna z tych autorek, z autorów opisają dokładnie na kilku stronach już wcześniej tak zwane zbrodnie braci Chryć. Mieli tam rąbać siekierami, zabijać, topić dziesiątki Żydów w powiecie Bielsk-Podlaski. Ja te akta obejrzałem, ludzie byli uniewinnieni, zarzuty wobec nich uważam za całkowicie sfingowane, a jeszcze, żeby było śmieszniej, autorka w poprzedniej książce tego tekstu napisała, że to są zbrodnie Polaków, bo ona się interesowała w tej książce tylko zbrodniami Polaków. Można sprawdzić protokoły przesłuchań, obaj zadeklarowali, że są Białorusinami. I na tej samej zasadzie są jakby też Białorusinów z policji, tak zwanych szucmanów, przestępstwa przypisane Polakom. A nawet są sprawy sądowe, których ustalono, że ten człowiek jest niewinny, nie tam na zasadzie jak takiej zwykłej, że jest taki świadek oskarżenia, taki świadek jest jakby broni, jeden oskarża. Nie, w czasie procesu udowodniono jednoznacznie, że osoba oskarżona przebywała w ogóle zupełnie gdzieś indziej, a oskarżono ją niesłusznie, ponieważ no, była przypadkowa zbieżność nazwisk po prostu. Ten człowiek widnieje w tej książce jako człowiek, który jest odpowiedzialny za śmierć Żydów. No to są rzeczy, które się po prostu filozofom nie śniło.
Panie doktorze, pan również czytał książkę, pan również takich przykładów rozmawialiśmy przed programem. Mnóstwo podawał, może kilka.
Ja jeszcze nawiążę do sierpniówek. Tak? Trzeba pamiętać jedno, że część zeznań, które pojawiały się później przed sądem, były wymuszone torturami. Znamy wiele przypadków ludzi, którzy przez te przesłuchania przeszli i oni mówili wprost, że po tylu dniach katorgi oni by się przyznali do wszystkiego. Do wszystkiego, przed każdym i o wszystkim. I bazowanie tylko i wyłącznie na tego typu źródłach prowadziłoby nas do dosyć karkołomnych tez, które w rzeczywistości nie miały żadnego pokrycia. To jest mankament, który trzeba zarzucić autorom danej z nas.
I jeszcze dodam jeden przykład. Znalazłem taką sprawę karną Sierpniówkę, też wykorzystywaną w tej książce, gdzie pojawia się taki motyw, że są zeznania świadków, którzy się do czegoś przyznają. Problem polega na tym, że te zeznania świadków to jest szablon. Tylko na końcu podpisany przez te osoby. Tak? Czyli dobrze wiemy, że to jest sfingowane, tak? Bo jest wykluczone, żeby ci sami świadkowie
widzieli dokładnie to
tak,
samo.
Tak, tak. Tą sprawę nie wiem, czy akurat wykorzystano w tej książce, ale znalazłem taką Sierpniówkę, nie pamiętam dokładnie, gdzie widać od razu, że wszystkie te wstępne zeznania, na podstawie których sporządza się akt oskarżenia i potem sprawa idzie do sądu, są po prostu sfingowane przez funkcjonariuszy jako ten szablon, który tamci tylko podpisali.
Przejdźmy do kolejnego elementu. Autorzy książki też w odpowiedziach swoich bronią się też tym, że czy piszą, że badają historię w mikroskali, więc niejako nie obowiązuje ich kwestia dawania szerszego tła. A zdaje się, że to też jest problem tej publikacji. To znaczy nie otrzymujemy tam obrazu, który pokazywałby pełne spektrum tego, jak wyglądały realia okupacji niemieckiej, jak funkcjonowała granatowa policja, jak funkcjonowały inne instytucje, jak na przykład funkcjonował sołtys, o którym zresztą pan doktor w tym przykładzie mówił, bo tamci sołtysi są często z tego, co czytałem, pokazywani też właściwie jako urzędnicy polscy, polskiego państwa, które gdzieś tam jest, a tego państwa nie ma. To też chyba jakieś niedopatrzenie, powiem tak prowokacyjnie, ze strony autorów.
To nie jest niedopatrzenie. Będę kontynuował narrację, w której twierdzę, że pewne wady tej książki są wadami programowymi, absolutnie zaplanowanymi. Ja sprawdziłem chociażby w wypadku powiatu bielskiego. Tam autorka tekstu monograficznego napisała, że tak naprawdę no nie wiadomo, dlaczego ci Polacy denuncjowali tych Żydów, tak? Łapali ich i odwozili na żandarmerię. Taka jest teza. Później dorabia, próbuje znaleźć jakąś taką religijno-mistyczną odpowiedź, zupełnie absurdalną. Przeanalizowałem te sprawy. We wszystkich prawie. Prawie we wszystkich sytuacja jest ewidentna. Ci chłopi byli przerażeni niemieckim systemem okupacyjnym. Była odpowiedzialność zbiorowa, są sołtysi w tych sprawach, to jest wszystko w tych sprawach napisane. Byli sołtysi wzywani regularnie do niemieckich władz, gdzie podpisywali dokumenty, że jeżeli będą represje, jeżeli znajdą w okolicy Żydów, tak? Grożono spaleniem wsi. Ludzie po prostu byli przerażeni, były warty nocne i jeżeli kilka osób już jakoś spotka, pojedyncza osoba spotka Żyda, no to mogła powiedzieć tam uciekaj czy coś, a jeżeli już było 5-10 osób, to niestety wszyscy się siebie nawzajem bali, że ktoś kogoś może zadenuncjować i Niemcy będą mordować. Nie trzeba przekonywać, że skala represji niemieckich była ogromna na tym terenie i ci to byli przerażeni ludzie i za ten całe stworzenie tego systemu odpowiadają Niemcy. To był system zbiorowej odpowiedzialności i strachu. Ci ludzie są potem skazywani w ramach tych sierpniówek. Ci sołtysi czy ci członkowie straży nocnych są skazywani po wojnie na wyroki kilkuletniego, a czasami bardzo wysokiego więzienia. I co warto podkreślić, prawie w każdym z tych wyroków, tych spraw, które zanalizowałem, to jest napisane, że ci ludzie nie mieli po prostu żadnego wyboru. I jeżeli się przeczyta ileś takich spraw, a potem się udaje, że nie wiadomo dlaczego ci ludzie denuncjowali Niemców, bo się chcieli na przykład podlizać, czy coś, to są rzeczy, które się w głowie nie mieszczą. A jeszcze jest jeden cały ważny element do tej sytuacji, to jest poziom tego wymiaru sprawiedliwości, jak już rozmawiamy o tych sierpniówkach. W jednej z sierpniówek znalazłem wyrok Sądu Najwyższego i ten wyrok mówi coś takiego, że ci sołtysi to nie musieli wykonywać tych niemieckich poleceń, bo były odpowiednie konwencje międzynarodowe, które czynią te wydawanie takich poleceń nieważnymi, jakby, że, i że sołtysi powinni byli, prawda, wiedzieć, znać te przepisy prawa międzynarodowego i pewnie podszedłby żandarm i strzelił po prostu w głowę i tak by się to skończyło. No niestety to jest pewien zaprogramowany mechanizm, bo to nie jest tylko ten artykuł o Bielsku, ale takie same bym powiedział, historyczne mistyfikacje są w innych tekstach. Zaprogramowanie, tutaj akurat element, jeżeli mówimy o tych nadużyciach, a jest ich dziesiątki, tworzenie takiego obrazu, w którym ci chłopi polscy mieli jakiś duży margines, zresztą o tym publicznie mówiła pani profesor Engelking z panem profesorem Grabowskim, mieli jakiś margines wolnej woli, tak? Że to oni decydowali, co mają robić. Nie, decydował strach przed Niemcami, strach przed represjami, które ten system jest właśnie, to nie jest pokazane. I wydaje mi się, że to jest pewien zamierzony efekt.
Czyli bez tego szerszego tła nie jesteśmy w stanie, przeciętny, że tak powiem, czytelnik tej książki, nie naukowiec, nie jest w stanie otrzymać pełnego obrazu.
Absolutnie nie. I nie mówimy nawet o jakichś rzeczach kontekstowych, czy szerszej, nawet często panoramie, ale rzeczach absolutnie fundamentalnych. Tam autorzy włożyli niebywały wysiłek w tą książkę, żeby udowodnić, że ochotnicze straże pożarne były ochotnicze, że to jest jakaś coś w rodzaju polskiej struktury. Nie ma w książce podstawowych dokumentów niemieckich, które to regulowały. W 1941 roku mamy de facto koniec ochotniczych straży pożarnych. Zostaje tylko nazwa. Wszystkie straże pożarne zostają podporządkowane niemieckim władzom bezpieczeństwa, wykonują polecenia niemieckich władz bezpieczeństwa, są używane przez niemieckie władze bezpieczeństwa, one są nawet zdefiniowane jako jakaś tam formacja pomocnicza. Tak. Są uregulowania formalno-prawne z 1941 roku, które całkowicie podporządkowują straże pożarne polityce niemieckiej i grożą tam surowe kary, obóz koncentracyjny, śmierć czy coś, i oni dostają polecenie od Niemców, wiadomy byłyby skutki, gdyby ich nie wykonywali, co mają robić, tak? Są używani do różnych łapanek, do różnych niemieckich operacji. W tej książce taka formacja polska jest ochotnicza. Nie ma podstawowych dokumentów niemieckich. To, o czym rozmawiamy w ogóle.
Nie da się opisać faktu bez dotarcia do źródeł, do relacji pokazujących różne strony danego wydarzenia. Bo wtedy to nie będzie fakt, tylko to będzie zwykła propaganda, która nie odzwierciedla tego, co się wydarzyło, tylko tego, co my chcielibyśmy przekazać, a to nie jest to samo.
Panowie, to teraz co dalej, nawiązując do tytułu książki? Powstała praca, jak niektórzy twierdzą, naukowa, która kreuje pewien obraz, jest próba jakiejś dyskusji, mniej lub bardziej, bym powiedział, na poziomie, jeśli idzie o odpowiedź tych państwa. Profesor Grabowski, kończąc swoją odpowiedź na recenzję, którą wydał Instytut Pamięci Narodowej, stwierdził, że poza różnymi tam dziwnymi, jak na naukowca, rzeczami imputującymi, że jak ktoś nie ma wielu prac naukowych na ten temat, albo się nie specjalizuje tak jak my, to w ogóle nie ma prawa wypowiadania się na ten temat, zawarł takie oto zdanie, że ta odpowiedź Instytutu Pamięci Narodowej ma tą jedną zaletę, że będzie argumentem na rzecz zlikwidowania Instytutu. No. Jak dyskutować teraz, jak budować, nawet spierać się, tak? No po to jest nauka, żeby się spierać w sytuacji, kiedy słyszymy takie zdanie.
Znaczy, ja dalej będę konsekwentnie stał na stanowisku, że w ograniczonym stopniu mamy do czynienia z nauką. To jest taka, jeżeli mówimy o tym, co pan jakby tutaj przytoczył, no to powiem tak, no, to jest taka trochę metody siłowe po prostu przepchania swojej wersji historii. No i to jest takie, nie powiem niczego nowego i sensacyjnego, że nie liczy się ilość, a liczy się jakość, i to bardzo dotyczy ta fraza dorobku naukowego i twierdzeń różnych, nawet w tej książce pana profesora Grabowskiego. Szczęśliwie nie mamy takiej sytuacji, że że możemy zabierać publicznie głos, czy pisać recenzje, czy wskazywać na różne mankamenty książki za zezwoleniem pana profesora Grabowskiego. No, będziemy to jednak robić bez tutaj zgody, natomiast zezwolenia. Natomiast powiem tak, te ciosy wymierzane regularnie przez pana profesora Grabowskiego w IPN są nie bez kozery. Jest jasne, to jest środowisko zawieszone przy Polskiej Akademii Nauk, dotowane hojnie przez państwo polskie. i znając jakby polski rynek naukowy, jestem zupełnie spokojny, że żadnej sensownej, merytorycznej polemiki z takimi książkami nie jest w stanie w Polsce podnieść ani Polska Akademia Nauk, ani żaden z polskich uniwersytetów, gdzie tam mają różne zespoły, czasami różne badania, granty i w ogóle. Ale to jest temat trudny, niewdzięczny, wymagający dużej pracy i no, wiążący się później z jakby protestowanie, czy jakby opieranie się tego typu narzucaniu wersji historii, no, odbywa się nie bez pewnych szkód dla osób, które taką polemikę podejmują. Więc Instytut Pamięci Narodowej jest niezwykle ważnym instrumentem, czy pewnym elementem państwa polskiego i jedyną w Polsce instytucją, która dysponuje aktami, dysponuje zasobami ludzkimi, które pozwalają na podejmowanie badań i polemik z tego typu no, próbami narzucenia, bym powiedział, no, jednak kłamliwej wersji historii, tak to trzeba powiedzieć wprost. I jeżeli nie będzie Instytutu Pamięci Narodowej, no to nie będzie żadnego sensownego narzędzia w Polsce, które by mogłoby państwo polskie czy społeczeństwo polskie użyć do obrony przed tego rodzaju rekonstrukcjami, tak to mówię w dużym cudzysłowie, historii, jakiej ci państwo dokonują.
Trzeba sobie wtedy zadać też pytanie, minął rok, praktycznie już rok od wydania Dalej jest noc. Która katedra historii z polskich uniwersytetów wydaje jakąkolwiek recenzję tej książki? Ile mamy takich katedr, które już mogą pochwalić się? Nawet taką 30-stronicową recenzję, nawet jednego z rozdziałów.
Czyli może powiedzieć, nie ma dyskusji innej poza tutaj z jednej strony Instytutem Pamięci, z drugiej tym środowiskiem Polskiej Akademii Nauk.
To nie jest dyskusja.
No właśnie, ale no to zadajmy sobie pytanie.
Nie będzie dyskusji żadnej.
Nie widzi pan takiej szansy?
Nie, absolutnie. Ja obserwuję działania, czy różne publikacje tego środowiska i ostatnie chociażby wypowiedzi publiczne. To jest po prostu narzucanie metodami siłowymi. Tylko my mamy rację, tylko my wiemy, a tutaj to jest instytucja państwowa, jakaś niewiarygodna i w ogóle są argumenty ad personam i skierowane przeciwko Instytutowi i nie wierzę po prostu, brak mi wiary, żeby tutaj generalnie była możliwość podjęcia jakiejś poważniejszej próby rozmowy historycznej, czy jakby o dyskusji o historii, bo jak powiadam, no nie historia i nie rekonstrukcja historii jest celem powstawania takich książek, po prostu.
Brakuje jeszcze jednego, że ta grupa miała monopol i ona chce mieć monopol na te relacje. I dlatego jest taki, a nie inny atak na osoby, które te recenzje przygotowywały.
To w takim razie może zastanówmy się, co państwo polskie, co takie instytucje jak IPN mogą zrobić w tym, żeby niejako odwrócić tą narrację, no bo mimo wszystko oddźwięk tej książki, również ta konferencja, która się odbywa w Paryżu, no jakiś oddźwięk miała, raczej podejrzewam, większy niż mniejszy. I teraz pytanie o to, jak my powinniśmy budować narrację, w której jednak będzie to szersze tło, będzie ta mowa o realiach okupacji niemieckiej, która różni trochę Warszawę, nie wiem, w 1942 roku od Paryża, czy Vichy w tym samym czasie, czy innych miast europejskich. Jak to zrobić? Czy panowie mają jakiś pomysł, czy widzą jakieś światełko w tunelu?
No, czy oczywiście, że tak. To nie jest tak, że jesteśmy całkowicie bezbronni. Po pierwsze, no, trzeba przede wszystkim dużo badać i publikować. To fundamentalna sprawa i trzeba to robić na bardzo różnym poziomie. Od tego minimalnego, gdzie trzeba jednak zrobić monografię poszczególnych powiatów, bo żeby było śmieszniej, żaden z tych tak naprawdę te teksty, rzekomo monografie powiatów, które są z tych książek, w żadnej mierze często monografiami powiatów nie są, żeby było jasne. Natomiast trzeba badać i tą mikrohistorię, mikroźródła, dużo publikować i dwa, trzeba robić to też jakby w tym większym wymiarze, tym porównawczym, czyli na przykład opisania systemu formalno-prawnego. No ja w pewnym momencie zdumiony, jak zaczynałem grzebać przy tych sprawach, że nie ma w Polsce nie tylko solidnej książki, ale nawet solidnego artykułu naukowego, porządnego, który by zbierał tą wiedzę formalno-prawną o funkcjonowaniu, nie wiem, straży pożarnych i tych wszystkich takich instytucji. No proszę państwa, no i proszę panów, no ile, ile lat jesteśmy w III Rzeczypospolitej, już nie mówię o PRL-owskich badaniach, żeby pewnych podstawowych rzeczy po prostu nie było. Więc mikrohistoria do tej najwyższej historii porównawczej właśnie chociażby z sytuacją na Węgrzech, czy we Francji, czy w innych krajach, czy w krajach, no, nie powiem Pribałtyki, no, ale tych krajach, które były wcześniej sowieckimi republikami, to trzeba wielowarstwowo badać. I to, ale to też trzeba badać i opisywać nie w takim duchu w drugą stronę, tak, to znaczy jakiejś obrony polskiego imienia i czegoś takiego. To są wszystko rzeczy niepoważne i niewiarygodne. Trzeba to robić w sposób obiektywny, czyli zrekonstruować, jak było. I to jest chyba najlepsza metoda. I podejmować również próby krytycznej analizy tego rodzaju dzieł. No ja taką krytyczną analizę tej książki piszę. Ona mi się niestety ostatnimi czasy rozsypała, bo no, ukazało się wiele nowych tekstów. Bardzo ciekawy artykuł, recenzja pana Tomasza Domańskiego, ale także odpowiedzi autorów na tej recenzji. Muszę to teraz wszystko uwzględnić, tak? Więc już prawie byłem na finiszu, a teraz muszę trochę poprawić. Podejmować próbę analizy, pokazania metod, jakimi takie te książki się pisze.
Jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba, można zapomnieć i trzeba wspomnieć. Nie da się odtworzyć relacji polsko-żydowskich bez napisania monografii grup rabunkowych, które były powszechne na wschodzie kraju. Nie da się tego zrobić bez opisania monografii najważniejszych oddziałów partyzanckich. Bo my nie wiemy, kto tam był, czy to była zwykła banda rabunkowa, czy to jakaś grupa ukrywająca się, czy to sąsiedzi, czy to Polacy, Sowieci, Żydzi, Ukraińcy. Wielu rzeczy nie wiemy, a potem powstaje taki mikst, który tak naprawdę nie jest rzeczywistością, tylko zlepkiem różnego rodzaju informacji. Bez tych podstaw trudno tak naprawdę określić, która nacja odpowiada za jakikolwiek czyn, no bo w jaki sposób? Jedno źródło mówi tak, drugie źródło mówi tak, trzecie, które gdzieś tam ktoś jeszcze odkryje, jeszcze mówi inaczej, a autor tylko użyje jednego, który gdzieś tam znajdzie, bo jest dostępny w archiwum maklowych pod ręką. No to wystarczy, no przecież nie będę jeździł, szukał po bibliotekach miejskich i sprawdzał. Po co, skoro jest ten dokument, to widocznie tak musiało być. I to później idzie w obieg, idzie w świat, jest cytowane. Odwrócić to jest bardzo trudne.
Kiedyś profesor Bartoszewski mówił o tym, że jedna litera dużo zmienia. Ratować, tak. Żydów, uratować, to była kolosalna różnica, bo często wiele osób było zaangażowanych w to ratowanie, ale niestety gdzieś tam na końcu tego łańcucha nie udawało się, no bo z różnych powodów. Żydzi byli mordowani. Czyli mamy jednak ten no, wielopoziomowy, wielowymiarowy obraz, który trzeba po pierwsze całościowo zbadać, jak rozumiem. Po drugie, brakuje kilku fundamentalnych monografii, takich jak te związane z systemem prawnym, czy instytucji różnych, czy
oddziałów i grup
działających w tym czasie. Powoli kończymy pierwszą część naszego programu. Ja będę teraz czytał pytania od internautów i pierwsze pytanie, czy były przypadki, kiedy Żydzi byli wrogo nastawieni do Polaków w czasie wojny?
No to jest takie bardzo ogólne, otwarte pytanie, które jakby tutaj niewiele wnosi. No to znaczy, będziemy sobie opowiadać, co Żydzi byli wrogiem jakiejś Polski. To są takie na takim obszarze no trochę ezoterycznym, bym powiedział. Wszystkie nacje składają się z ludzi. Ludzie mają rozmaite emocje, rozmaite poglądy polityczne i rozmaite jakby no, w rozmaity sposób się różnie zachowują. To jest takim, na takim dużym stopniu ogólnienia. Dyskutować jest trochę trudno.
Wśród 12 apostołów był jeden Judasz, więc szukanie narodu, który ma kilka milionów samych czystych, niewinnych osób, to jest niemożliwe.
Fundamentalnie zgodzimy się w jednym, że nie ma tylko narodów świętych i tylko narodów zbrodniarzy.
Nie, to wszystko trzeba zbadać.
Ten obraz i ta korekta obrazu, używam specjalnie tego określenia, musi być, bo inaczej będzie nam
i
trudno.
I ostrożnie z uogólnieniami, tak. O tak bym powiedział.
To działa w każdą stronę.
kolejne pytanie, pani Marta Niemczyk. Czy pan Gontarczyk mógłby choć skrótowo odnieść się do stwierdzenia, że o policji żydowskiej pani Niewińska w Dalej jest noc pisze dużo i starała się na ten temat pokazać ten temat pokazać z różnych stron?
No, nigdy nie kwestionowałem tego, że ona na ten temat coś napisała. Zarzuciła mi ta autorka, że kłamie, twierdząc, że nic nie napisała o policji żydowskiej, a nigdy takiego zarzutu nie stawiałem. Postawiłem tylko jeden fundamentalny zarzut, to znaczy stwierdziłem, że autorka wykorzystała bardzo konkretne akta dotyczące policji żydowskiej, to punkt jeden, a w punkcie drugim napisałem, że po przeczytaniu akty dotyczących policji żydowskiej, powołując się na te akta, sporządzając stosowny przypis, nie wspomniała ani słowem o policji żydowskiej w tych aktach, tylko napisała o policji polskiej. Tak brzmiał mój zarzut. Ja, broń Boże, nigdy, no powiem tak, umiem czytać w języku polskim. Przeczytałem artykuł pani z Fałtek Niewińskiej i widziałem tam różne rzeczy dotyczące odemanów i taki zarzut byłby absurdalny. A poza tym chcę jeszcze dodać, że no, ten zarzut to jest jakby fragment mojego poważnego zarzutu wobec całego tej monografii powiatu w Bochni, że de facto no, przemilczano tam to, co się naprawdę działo w getcie i to nie tylko dotyczy akt Frisch, ale są inne też wartościowe relacje żydowskie. I generalnie co z tego, że pani Fałtek tam jakoś napisała, że tam się w jednym zdaniu, że gdzieś się tam policja źle zachowywała czy coś. Gdzie jest ten cały opis, który ja wyciągnąłem z tych akt? To zostało wszystko pominięte. To nie jest uprawianie nauki, to nie jest uprawianie historii, tylko to są, no to co mówię, to jest celowe przemilczenie bardzo poważnych wydarzeń, które miały miejsce w getcie Bochni. Po prostu.
I drugie pytanie również od pani Marty Niemczyk do pana doktora Gontarczyka. W dokumentach przytoczonych w artykule Między nauką a mistyfikacją uderza skala bandytyzmu, z jakim musiał się zmagać ludność wiejska podczas okupacji. Ta kwestia praktycznie nie istnieje powszechnej świadomości. Czy wie pan o jakichś obecnych badaniach naukowych albo działaniach popularyzujących naukę, które skupiałyby się właśnie na tej kwestii?
Nie znam nikogo, żadnego naukowca, ani żadnej jakiejś katedry czy pracy, która by się zajmowała w ogóle skalą bandytyzmu w czasie wojny. Ale powiem tak, jeżeli jakiekolwiek źródło się weźmie, co byśmy nie wzięli, czy papiery polskiego podziemia, czy papiery nawet niemieckie, czy no cokolwiek, prasę, to skala bandytyzmu na prowincji w czasie wojny jest no, swego rodzaju katastrofą społeczną. To dochodzi do, nawet do tego, jeden z autorów tej książki opisał takie działania jednej z wsi jako to, że czekali na uciekinierów z Treblinki i robili obławę na uciekinierów z Treblinki. To wszystko jest nieprawda. Chodziło o to, że we wsi były dzwony, były straże nocne i wieś miała samoobronę, taką straż jakby nocną, dlatego że co dzień, co drugi dzień, czasami dwa razy w ciągu tej samej nocy gospodarstwa poszczególne były, zwłaszcza te takie na skraju, blisko lasu, były systematycznie łupione przez bandytów, przez grupy jakichś jeńców sowieckich, różnego autoramentu bandy. Strach na prowincji jest niebywały i skala bandytyzmu jest niebywała. To widać naprawdę we wszystkich źródłach. Nie wiem, czy ktoś na ten temat pisze oddzielną pracę, ale to jest rzecz historykom dosyć powszechnie znana.
Ale to kolejny argument na to, że powinna powstać, jak rozumiem, taka praca, czy takie opracowanie naukowe. Jeszcze nawiązując do tego, co pan doktor łaskaw był powiedzieć, czy w Dalej jest noc, autorzy odnoszą się jakoś szerzej do polskiego państwa podziemnego, do Armii Krajowej, do rządu w Londynie, bo to chyba też jest ten kontekst, który powinien się jednak pojawić w tego typu opracowaniu.
No, oczywiście pojawia się i to na wielu płaszczyznach. Może niekoniecznie dotyczy to w ogóle działalności kierownictwa polskiego podziemia czy polskich władz na emigracji, dlatego że to jest taka mikrohistoria na szczeblu wsi, na szczeblu powiatu, więc tego odniesienia nie ma. No ale generalnie widać tam taką tendencję też, żeby no, poprzyszywać możliwie jak najwięcej różnych przestępstw polskiemu podziemiu. Są autentyczne przypadki, dobrze pisane i znane, gdzie niestety oddziały polskiego podziemia no, nie, zachowywały się fatalnie, dopuszczały się rabunków albo zbrodni. Ale są też takie kontekstowe sytuacje, to szerzej, to za długo by wszystko opisywać, gdzie generalnie próby jakiejś denuncjacji Żydów no, są przypisywane jakby polskiemu podziemiu czy Polakom, a to tak naprawdę były różne, zupełnie inne wydarzenia często. To jest trudno w kilku słowach to przedstawić.
Kolejne pytanie od pana Jakuba Szymczaka. Panowie, może odnieście się do tego, że artykuł doktora Gontarczyka w sieciach opierał się na jednym źródle i mówi nieprawdę w co najmniej dwóch przypadkach, że autorka nie pisze o OD i że polscy policjanci nigdy nie działali wewnątrz getta.
To jest chyba ten sam pan takiego artykułu, który gdzieś tam powiesił w internecie, chyba w Okopres czy coś. Ze smutkiem stwierdzam, że obydwa zarzuty kłamstwa, które ten pan tam przedstawia, są absolutnie nieprawdziwe. Jak ktoś przeczyta mój artykuł, to nie znajdzie tam informacji, że nigdy generalnie polscy policjanci nie działali na terenie getta. Ja tylko twierdzę, że w tych aktach, które wykorzystali autorzy, jakby cały czas są wskazywani żydowscy policjanci, a nie polscy, to po pierwsze. A drugi argument, czego dotyczył, że...
Jeszcze raz przeczytam, że w co najmniej dwóch przypadkach, że autorka nie pisze o OD i że...
No tak, sprawa OD. No to sprawę OD już omówiłem. Też nie ma w moim artykule zarzutu, że w ogóle w książce nie ma nic w tej książce o Odemanach. Zarzut mój dotyczył... Powtórzę jeszcze raz, niech ten pan sobie na spokojnie przeczyta moje artykuły jeszcze raz, bo się myli. Jest tylko główny zarzut dotyczący wykorzystania akt Frisza, tego żydowskiego policjanta, że na podstawie tych akt nie napisano słowa o Odemanach. Taki był zarzut, w pełni go podtrzymuję, jest prawdziwy. Tutaj twierdzenia, że coś napisałem nie tak, są absolutnie chybione.
Kolejne pytanie, pan Maciej Dudek. Jak zachowywała się ludność żydowska pod okupacją radziecką? Słyszałem, że na przykład w Wilnie wydawali NKWD ukrywających się Polaków. Tak brzmi.
No to jest ogromny problem, tak. Kwestia stosunków polsko-żydowskich pod okupacją sowiecką. To jest również temat, wokół którego narosło wiele mitów bardzo różnych. Jest problem i jest to pokazane w wielu źródłach historycznych, tak polskich, jak i ukraińskich, sowieckich, niemieckich i innych, i białoruskich, że były napięcia i że były także przypadki, kiedy okazywano Polakom niechęć, pogardę i swego rodzaju no, zemstę jakby za sprawy z lat 30., różne konflikty, nieporozumienia. Były ogromne napięcia, nie ma co tego ukrywać. Powiem tylko tyle, że w tej książce ten temat jest całkowicie zbagatelizowany i takimi różnymi sztuczkami wyłagodzony jakby z pominięciem oczywiście znanych podstawowych faktów historycznych i źródeł.
Trzeba też pamiętać o tym, że nie tylko dotyczyło to ludności cywilnej, ale też pamiętajmy o tym, co się stało z wieloma żołnierzami, którzy przechodzili przez te tereny zajęte już przez tą czerwoną milicję. Wielu z nich było mordowanych. Bez wyroku, wielu torturowano i te widoki pozostały wśród społeczeństwa. One miały znaczenie na psychologiczne, na to, jak później ludność odbierała kolejne zachowania, tym razem niemieckie, wobec społeczności żydowskiej. Zresztą samo pytanie też nie jest zbyt dokładne, no bo jak ocenić całą społeczność, jak tak naprawdę to były niewielkie grupy komunizujące, które zakładały czerwoną milicję i często były w ogóle w opozycji wobec całej swojej społeczności lokalnej, żydowskiej, podkreślmy to, więc nie da się jednym zdaniem, ani jednym słowem, ani nawet przez te 30 minut opowiedzieć, jak te relacje wyglądały.
Generalnie wydaje się jednak w źródłach, i to nawet jest czasami powiedziane wprost, że one miały negatywny jednak wpływ na postawę Polaków potem w czasie Holokaustu. To nie tylko archiwum Ringelbluma, ale dokumentów jest na ten temat bardzo dużo. W tej książce chociażby powiat biłgorajski, gdzie są źródła mówiące o tym, że no ci czerwoni milicjanci pochodzenia żydowskiego gdzieś tam pod miastem zamordowali podchorążego polskiego i to jakby no, polska ludność o tym dobrze wiedziała. No i też są znane głosy w historii z tego powiatu, to jest wszystko tam ładnie wylakierowane albo przemilczane, że po tym, ktoś opowiada, że po tym, co widział w 1939 roku na przykład, prawda, to potem już myślał, że tych Żydów mu wcale nie żal. No niestety te różne, te negatywne postawy oczywiście, tylko kolega bardzo dobrze to podkreślił, jakiejś części, drobnej części społeczeństwa, czy wręcz czasami nawet jednostek, wpłynęły źle na późniejsze postrzeganie społeczności żydowskiej przez Polaków.
Jak rozumiem, znowu potrzebne by tu były konkretne badania, bo tak stwierdzenia typu takiego, że nie wiem, w 1939 roku wszyscy Żydzi wsparli Sowietów,
nie, w związku to z jest tym absurdalne
później
zupełnie.
Polacy przyczynili się do mordowania Żydów niejako w odwecie za ich postawę w 1939 roku, to jest absurd.
Nie, to jest tworzenie się mitów tak naprawdę.
Mit za mit.
Obalić.
To znaczy funkcjonujemy na poziomie, na przestrzeni obalania mitów, budowania kolejnych mitów. Nie, trzeba dokładnie zmierzyć, zważyć, kto, jaka część spróbować, jaka część społeczeństwa, jaki to miało wpływ na coś i tak dalej, i tak dalej. Delikatnie, ostrożnie, bez nadmiernej generalizacji.
Trzeba pamiętać jeszcze o jednym, jeszcze zanim padnie kolejne pytanie. Te informacje o tym, że ta część Żydów i Polaków tworzyła tą czerwoną milicję, szybko przedostawały się poza te tereny zajęte przez Sowietów. One przedostawały się i za Wisłę, i za San, i za Bug. Oczywiście często w zwielokrotnionej wersji tworzyły odpowiedni nastrój do niechęci wobec społeczności żydowskiej. I to też jest, trzeba mieć z tyłu głowy przy odtwarzaniu faktów. No i to wracamy do tego jednego z pierwszych pytań. Czy da się odtworzyć fakty bez okoliczności? No nie da się. No przecież jaki jest skutek, to musi być przyczyna. Nie da się samego skutku opisać.
Kolejne pytanie, czy należy przeprowadzić dobre badania relacji ukraińsko-żydowskich oraz działalności trzech narodów w czasie wojny Polaków, Ukraińców i Żydów, bo narosło wiele mitów.
Ja powiem tak, no, mamy tutaj powiat biłgorajski, który jest jedną z części dalej jest noc i tam tematyka ukraińska występuje bodajże sumarycznie na jednej lub dwóch stronach. Pomimo tego, że no myślę, że większość osób zdaje sobie sprawę, jak ta sytuacja ludnościowa była, tych Ukraińców było bardzo dużo, oni z czasem zamieszkiwali coraz to kolejne gromady i ten problem polsko-ukraiński na terenie powiatu biłgorajskiego wystąpił. W książce dalej jest noc, jest delikatnie mówiąc dalej, daleko na marginesie.
Kolejne pytania, właściwie stwierdzenie trochę. Pan Marcin Zbigniew Ziętala pisze tak. Nie ma sensu dyskutować o istnieniu IPN, ale pan Piotr powinien przypomnieć o metodologii pracy historyka.
Chyba... No, o tym cały czas mówimy. Mówimy o tym, że jednak każdy może mieć poglądy, każdy może zajmować się działalnością naukową, pisać tego rodzaju książki, nikt tutaj nikomu nie może niczego zabraniać. Natomiast twierdzę, że jednak każdy historyk powinien przestrzegać pewnej katalogu wiarygodności intelektualnej, pewnych metod warsztatowych pracy. I pewnych rzeczy historykowi nie wolno robić. To nie jest tak, jak usłyszałem w jednej z tych polemik i odpowiedzi, że to historyk sobie wybiera źródła. No nie do końca jest. Historyk jest jednak bardzo mocno związany pewnymi rygorami, że musi sprawdzić źródła i wybrać te, które najtrafniej opisują rzeczywistość. Nie można robić czegoś takiego, że ma się 7 relacji czy 5 dotyczących fatalnej postawy jakiegoś Judenratu, a bierze się 8, która jest pozytywna, tamte się upycha gdzieś w przypisach albo w ogóle przemilcza i się pisze, jaki to wspaniały były władze Judenratu na podstawie jednej relacji, która radykalnie odstaje od wszystkich pozostałych, bo to nie jest wybór, którego dokonuje naukowiec. Trzeba ściśle przestrzegać pewnych reguł wiarygodności, krytyki dokumentu, odpowiedniego ich cytowania, omawiania. Nie może być tak, że w książce autor się powołuje na jakieś źródło, twierdzi, że w tym źródle jest to, a ja sprawdzam, a tam pierwszy przypadek, drugi, trzeci, czwarty jest coś zupełnie innego. Tego nie wolno robić. Pewne fundamentalne kanony warsztatowe obowiązują wszystkich i pod tym względem, jeżeli o warsztat chodzi, mam do tej książki fundamentalne zastrzeżenia.
Trzeba pamiętać jeszcze o jednym, że tu dr Gantaczek wspomniał o 7 różnych źródłach, ale dalej jest nas, mamy przypadki, gdzie są 2 różne źródła. Jeden jest omawiany, drugi, który jest, że tak powiem, przeciwstawny w ogóle tej wersji podawanej przez to źródło, w ogóle jest pomijany i niewykorzystywany. Brak w ogóle przypisu, że coś takiego istnieje.
Powiem o jeszcze jednej ciekawej metodzie stosowanej w tej książce, która przybiera pewne pozory warsztatu naukowego i krytyki naukowej. To znaczy, na tysiącach stron chyba, bo tam tych książka ma chyba ponad 1000 stron, ustawicznie, na dużą skalę padają oskarżenia wobec Polaków o denuncjację, o mordowanie Żydów i to leci cały czas, cała opowieść. Często to są źródła kompletnie niewiarygodne, żeby było jasne. I do tego, do cytowania takich pojedynczych relacji, które jak się czyta, no są od razu widać, że to jest coś nie tak z tą relacją, że ona nie jest za bardzo wiarygodna. Tutaj się buduje narrację na dużą skalę, ale gdy się pojawiają źródła, które taką narrację psują, albo fakty, albo relacje, czy zeznania, które podważają tą wersję, no to one są podobno, pisze autor, podobno było tak, albo nie udało nam się tej informacji
być nigdzie, może.
Tak, nie udało nam się nigdzie tej informacji zweryfikować i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeżeli pasuje, piszemy wszystko, żeby tam było nawet nie wiem jaki nonsens. Jeżeli nam coś nie pasuje, to wtedy mówimy, prawda, że nie udało nam się potwierdzić tego faktu, nie wiadomo i w ogóle.
Właśnie tego typu wątpliwości istnieją właśnie w relacjach polsko-żydowskich na przełomie września i października 1939.
Jak coś nam nie odpowiada, to mówimy, że to nie wiadomo jak było.
Znaczy to uprzedzenia Polaków.
Tak, albo nie da się zweryfikować, nie wiadomo jak było. To są rzeczy, no, a drugą ręką. Po prostu są takie historie cytowane i opisywane, że to widać no, na pierwszy rzut oka, że to nie jest wiarygodne po prostu.
Może brakuje to tak od siebie, dodam, może brakuje też wyboru źródeł i tego, żeby te źródła były publikowane, takie czyste źródła bez, że tak powiem, komentarza, bo...
Tego się nie da. Mówimy o wieku XX i skala, ilość źródeł, tak? To jeżeli chodzi o mediewistykę na przykład, no to możemy...
No, wiadomo, będziemy... w jednej szafie możemy powiedzieć.
Tak, różne rzeczy. Natomiast tutaj, żeby raczej się nie da opanować wszystkich, tak, opanować wszystkich źródeł, publikować. Przypominam również, że mamy wiek XXI, mnóstwo różnych źródeł już jest w tej chwili w postaci nagrań, wideo i tak dalej, i tak dalej. To byłaby tytaniczna praca, która by nic nie przyniosła, w tym znaczeniu, że uważam, że takie książki jak Dalej jest noc, bez względu na to, byłyby dalej drukowane z takimi samymi, moim zdaniem, intencjami. Najlepsze dowody, że sprawdzam po prostu cytaty różne z dokumentów, z prasy i w ogóle, no to po prostu pomijane są, jest jakiś większy, prawda, opis wydarzenia, jest zaznaczenie krótkie, kropki i w ogóle się wycina z tego jedno czy dwa zdania, co całkowicie zmienia jakby sens całej wypowiedzi źródeł. No, powiem tak, ci autorzy sobie poradzą z każdym źródłem.
Czy jest jeszcze, trzeba pamiętać jeszcze o jednym, że no, sierpniówki liczą przeciętnie 300, no 400 stron.
Mówimy o jednej sprawie.
Tak, tak, oczywiście. Tak, tak. Czasami jest to kilka tomów. Jeżeli to pomnożymy przez setkę tych 9 powiatów, no to wychodzą astronomiczne sumy. To są tysiące. To w przypadku jednego powiatu to są tysiące dokumentów do przejrzenia. No, razy 9, no to już to są dziesiątki
nie,
tysięcy.
No, to jest technicznie
niewykonalne.
I rozumiem, że tam są na przykład wśród tych sierpniówek takie, które jeszcze nie były nigdy badane, czy nie były przeglądane od lat 40.
Znaczy, tak, wydaje się, że tak.
To z pewnością teraz. A...
Pytam, bo to trochę szokuje, tak, patrząc na to, że mamy rok 2019 i że minęło trochę czasu. No,
trzeba też pamiętać, że przejrzenie jednej sprawy to jedno, a przejrzenie tej sprawy pod jakimś kątem to jest całkiem co innego. No, w sierpniówkach mamy informacje o wielu różnych rzeczach, aspektach życia codziennego, podziemia, relacji społecznych, relacji okupanta i czy to nawet duchowieństwa, więc... Nawet jak przyjrzy to 10 osób, nie wychwyci na przykład tego, co 11 osoba. No to tego się nie da.
Kolejne pytanie dotyczące powiatu biłgorajskiego. Dlaczego w książce o powiecie biłgorajskim nie mówi się o sprawie ukraińskiej? Tam były rzeczy... przepraszam, coś mi tutaj przeskoczyło w tym...
No, w sprawie, tak.
To już o tym mówiłem, że ten powiat jest specyficzny pod tym względem, że mamy tą ludność ukraińską i w tej statystyce, którą pani Skibińska przygotowała, mordy Ukraińców na Żydach nie występują, więc albo ich nie było. To budzi zdziwienie.
Tu chodzi trochę bardziej o Polaków jednak, powiedzmy sobie szczerze w tej książce.
Albo tej kwestii pani nie zbadała, chociaż... No wiemy, bo nawet w internecie można wystukać różnego rodzaju kombinacji słów kluczy i wyskakuje informacja o księdzu z jednej z gmin z powiatu biłgorajskiego, który był posądzany o to, że przechowywał Żydów, przyszli Ukraińcy z policji ukraińskiej, zamordowali go jeszcze kilku innych mieszkańców. To jest kolejne, też oczywiście do zweryfikowania.
Kolejne pytanie, bo czas nieubłaganie biegnie. Czy IPN planuje wydawać po angielsku prace prostujące, jakieś duże publikacje, które fałszują obraz wydarzeń? Pewnie to nie do końca do panów pytanie.
Ale wiemy coś na ten temat, to znaczy z tego, co już jakby czytałem w mediach. Oczywiście polityka Instytutu, jesteśmy szeregowymi pracownikami i w żaden sposób tutaj, to są władze Instytutu, więc my się za nie wypowiadać w żaden sposób nie możemy. Na podstawie doniesień prasowych, które już widziałem, korekta obrazu pióra doktora Domańskiego ukaże się na pewno w języku angielskim, z tego co wiem. Ja tą swoją pracę spróbuję też skończyć możliwie jak najszybciej. No i wydaje mi się, że z pewnych oczywistych względów będę prosił i zabiegał, żeby ona się jednak ukazała w innych językach, żeby była dostępna także dla innych czytelników.
No to są zawsze cenne inicjatywy. Przypomnijmy tylko też naszym widzom, że film Paszporty Paragwaju będzie, jeśli dobrze pamiętam, właśnie 24 marca. Taka projekcja w języku angielskim to dla dziennikarzy, dla obcokrajowców, dla kogoś, kto słabo zna polską historię, myślę, że rzecz ważna. Kolejne pytanie od pana Bartłomieja Piotrowskiego. Jakby panowie określili tak zwaną grupę braci Bielskich na ziemi nowogrodzkiej? Pytam o oddział Bielski, bo w Stanach przedstawiani są jako wielcy bohaterowie. Ja się uśmiecham, bo jestem posiadaczem niezwykłej książki, która nazywa się Odwet chyba, jeśli dobrze
tak
pamiętam.
Jak film.
Tak, ale też albo nieważne. No, książka wydana już chyba po filmie przez dziennikarzy Gazety Wyborczej, ale po tym jak się okazało, że dziennikarze dokonali sporych plagiatów, przepisując jakichś właśnie od amerykańskich i żydowskich historyków, nakład uległ zniszczeniu. Ja szczęśliwie zdążyłem zakupić tą książkę i tak jak pan doktor mówi, był fatalny film, z tego co pamiętam, opowiadając historię tych Bielskich, ale właśnie co z tymi braćmi Bielskimi?
Będę troszeczkę unikał odpowiedzi na to pytanie z tego względu, że staram się zawsze wypowiadać na tematy, na których coś przeczytałem i znam źródła. Znam tylko artykuły prasowe kolegów różnych i z tego co wiem, no to ta historia braci Bielskich była dużo bardziej skomplikowana niż to przedstawiają hollywoodzkie produkcje, zwłaszcza i stosunki wewnątrz oddziału braci Bielskich, a także stosunek czy zachowanie tej partyzantki wobec miejscowej ludności, więc które no, najgrzeczniej mówiąc delikatne i nie było, wobec czego no, historia z reguły jest bardzo skomplikowana i bardzo daleka od hollywoodzkich scenariuszy.
Ale to chyba jest dobry przykład tego, jak hollywoodzka produkcja potrafi po pierwsze zniekształcić obraz historyczny, a po drugie, no, nie oszukujmy się, film pewnie obejrzało ileś tam setek tysięcy osób, natomiast artykuł naukowy, czy nawet porządne opracowanie historyczne, jeśli takowe istnieje, bo chyba raczej nie, no to tego trochę mniej osób przeczyta.
Zdecydowanie. No, trzeba też pamiętać, że no, mieliśmy te dwa lata okupacji od czasu zagłady 42-44 i te grupy większe żydowskie, czy nawet polsko-żydowskie, czy sowiecko-żydowskie, czy sowiecko-polsko-żydowskie, one musiały jakoś przetrwać, to musiały mieć co jeść, pić, przebrać się, gdzieś się zaopatrzyć. To nie było tak, że jak z niektórymi, czy z większością polskich oddziałów podziemia, że oni mieli gotowe, prawda? Przychodzili do wsi, dawali wcześniej znać, że potrzebujemy tyle i tyle chleba, ziemniaków, wyżywienia. Oni przychodzili i po prostu brali siłą. I to jest taka sama nakręcająca się później spirala. I też trzeba o tym pamiętać.
Kolejne pytanie, Artur Olęcki. To ja proszę o poważne badania tematu mniejszości narodowe Polacy na Kresach w latach 39-41. No, raczej nie pytanie, ale znowu postulat.
No postulat badawczy, tak.
To możemy przekazać władzom Instytutu.
Tak, i światu nauki, żeby po prostu badał różne rzeczy. No. Jak wiadomo, wszystkiego nie da się zrobić.
To jak podejrzewam, jest też problem źródłowy, no bo tutaj tak. większość źródeł to jednak archiwa ukraińskie, archiwa białoruskie?
Do końca. Na pewno są ciekawe papiery partyjne i ciekawe papiery służb specjalnych na kresach NKWD, które te procesy i problemy narodowościowe wnikliwie obserwowały i wykorzystywały, ale trzeba pamiętać również o tym, że bardzo dużo źródeł, co tam się dzieje na kresach, trafiało tutaj do Polski centralnej. Także bardzo dużo relacji jest żydowskich, tak, w różnych instytucjach na całym świecie przecież przechowywanych, a także z Kresów Wschodnich bardzo dużo źródeł jest wytworzonych przez Polaków, którzy później repatriowali się do ojczyzny i w armii generała Andersa. Nie, twierdzę, że źródeł do opisywania tych problemów jest naprawdę dużo.
Mam nadzieję, że ktoś się tym tematem zajmie, bo na pewno jest ważny. Kolejne pytanie. Czy to prawda, że wśród żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zdarzały się mordy na Żydach?
To znaczy, czy są jakieś przypadki, bo to, no to posługujemy się kolejnym ogólnikiem. Jeśli jest pytanie ogólne, no to pytanie gdzie? No, czy to gdzieś jest w Szczecinie, czy w Lubelszczyźnie, czy w Kownie? No, ciężko odpowiedzieć. No, pojawiają się takie zarzuty, jak człowiek później sięgnie do źródeł, do materiałów, to okazuje się, że albo to nie było NSZ, albo w ogóle takiego wydarzenia nie było, albo był to jakiś zbieg okoliczności, albo porachunki sąsiedzkie. No, padają tego
samowola.
Tak, albo samowola. No, oczywiście to typowy przykład bandytyzmu, prawda? Bandytyzm nie dotyczył tylko i wyłącznie ludności cywilnej, która się organizowała, przedwojennych kryminalistów, ale także ludzi, którzy byli członkami CHK czy NSZ, wstępowali na złą drogę i byli zwykłymi bandytami. Przecież przypadków wyroku śmierci na bandytach z własnych oddziałów mamy naprawdę sporo w różnych oddziałach i jest to rzecz dosyć powszechnie znana, podejmowana już od dawna. Więc to musiał być konkretny...
Dokładnie w tamtym miesiącu, kiedy w wideoczacie gościliśmy doktora Łabuszewskiego i doktora Krajewskiego, o tym rozmawialiśmy, że to była dosyć duża nawet skala, tak, też nie przebadana do końca, że to jest też ważny, myślę, i ciekawy temat dla badaczy. Znowu ten obraz jest bardzo, bardzo, bardzo różnorodny, że tak powiem. Kolejne pytanie, panowie, czy IPN będzie zajmował się relacjami między mniejszościami narodowymi w okresie wojny? Polacy, Ukraińcy, Żydzi.
A to kolejny z postulatów badawczych.
To jest, no powiem tak, to są postulaty badawcze do Instytutu. Kolejne zawsze o projektach badawczych decydują władze Instytutu, więc nie bardzo możemy w tej kwestii się wypowiadać, jakie będą postawione cele badawcze, co władze Instytutu albo otaczająca nas rzeczywistość uzna za, że to akurat to możemy zrobić albo to powinniśmy zbadać. Tych obszarów jest tak dużo, na pewno nie zrobimy wszystkiego. Zgadzam się tylko z poglądem, że mamy ogromne braki naprawdę we wszystkich segmentach, jeżeli chodzi o historiografię.
Tak się zastanawiam, bo tutaj może jakaś współpraca polsko-ukraińska, no te stosunki i relacje historyczne nie najlepiej ostatnio wyglądają, ale taki projekt badawczy podjęty razem z badaczami ukraińskimi na przykład, czy no,
jest wspólna grupa,
w mniejszym stopniu.
Jest wspólna grupa polskich i ukraińskich historyków. Rozmawiają ze sobą. Myślę, że ten postulat należałoby im przekazać i niech oni się już bardziej zajmą tą kwestią.
Panowie, powoli będziemy kończyli nasz wideoczat. Myślę, że te ostatnie 2-3 minuty to spróbujemy może swego rodzaju podsumowanie zrobić. Tak jak mówiłem na początku, 24 marca Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Ja z uporem maniaka powtarzam tą całą nazwę, bo ona jest, myślę, niezwykle ważna. Ratujących, prawda? I pod okupacją niemiecką. To daje ten pełny obraz. Pytanie może takie. Czy widzą panowie jakąś szansę na poprawienie wizerunku Polski w świecie, jeśli idzie o te relacje polsko-żydowskie, bo on jest niewątpliwie zniekształcony. Jak powinniśmy my jako naukowcy, dziennikarze, badacze, zwykli internauci też, prawda, działać, żeby ten obraz był uczciwy, po prostu. Nie biały, nie czarny, a uczciwy.
No, tylko króciutko podsumuję to, co powiedziałem. No, tutaj trudno jest jakieś zadania powierzać internautom, natomiast no, niewątpliwie istnieje pewien wymóg absolutny, konieczny, żeby no, w Polsce prowadzić wreszcie sensowne badania naukowe, wielowątkowe, od tych szczebla gmin, powiatów do tych fundamentalnych rzeczy, jakby od góry skończyć. Im mniej, czy im więcej badań solidnych, tym mniej pola do tego, że ktoś wejdzie, złapie jakąś sierpniówkę i napisze na jej podstawie kompletne głupstwa albo kłamstwa. Badania, badania i jeszcze raz badania.
I pan doktor?
Ja powiem jeszcze jedno, że trzeba pamiętać, że sprawiedliwych, czyli tych, którzy ratowali Żydów, określamy bohaterami. Bohater to jest ktoś, kto się wyróżnia z tłumu. To nie jest przypadkowa osoba, tylko to jest ktoś, kto ma coś więcej niż wszyscy pozostali. Tych bohaterów naprawdę jest wielu, a tych, którzy mają tylko te drzewka sprawiedliwych, mają odznaczenia, to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Jak jeżeli doktor Gontarczyk pewnie przytaknie, że jak przeglądamy te sierpniówki, to w tych relacjach pojawia się naprawdę bardzo wiele osób, informacji, że ktoś tam, jakaś pani przechowywała taką grupkę Żydów. I takich informacji praktycznie są w każdej sierpniówce, jeżeli byśmy je zweryfikowali, pokazali tą dokładną liczbę osób, które starało się pomóc, bo pomagać przez tą okupację to jedno, a pomagać chociażby przez chwilę. No, akurat w książce dalej jest, pada taka informacja, że tą pomocą jest tak, że podanie kubka, pokazanie, słuchaj, tamten sąsiad ma lepsze warunki, idź tam. Albo po trzech dniach pokazanie, no, tam się udasz. Albo nawet wskazanie, posłuchajcie, prześpijcie się przez noc, ja was nad ranem przyprowadzę do innej wsi, bo tam są lepsze warunki, bo tam możecie się przechować, albo razem wykopiemy jakąś kryjówkę w lesie.
Miejmy nadzieję, że tak będzie. Trzeba pamiętać, że ta procedura nadawania tytułu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata jest też na tyle skomplikowana, że nie jest to takie łatwe. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pan dr Piotr Gontarczyk, pan dr Rafał Drabik. Państwu dziękuję za pytania i oczywiście zapraszam na kolejny wideoczat już w przyszłym miesiącu. Piotr Dmitrowicz, kłaniam się. Do zobaczenia.
Do widzenia.